Jeśli ktoś zapyta was kiedyś, kiedy zaczął się Kościół, który dzień był początkiem Kościoła, to najbezpieczniej odpowiedzieć, że dzień zesłania Ducha Świętego, dzień Pięćdziesiątnicy, dzień Zielonych Świąt. Taka jest standardowa, taka jest najczęściej podawana w teologii odpowiedź. Ale powiem wam, że to nie jest jedyna możliwa odpowiedź. W gruncie rzeczy Biblia nie mówi jednoznacznie, tego dnia zaczął się Kościół, więc możemy odpowiedzieć na to również inaczej. To, jak odpowiecie, to właściwie zdradza, w jaki sposób postrzegacie Kościół. Kiedy mówimy, że Kościół ma swój początek w dniu zesłania Ducha Świętego, to mówimy, że początkiem Kościoła było spełnienie Bożej obietnicy, wylania Ducha Świętego, co było znakiem, że nastało nowe przymierze, że teraz Bóg nie będzie gdzieś daleko, ale będzie mieszkał w nas, pośród swojego ludu. Ale można to przesunąć nawet trochę dalej. Można powiedzieć, że początkiem Kościoła, takiego jakim znamy, jest wylanie Ducha Świętego, ale nie w dzień Pięćdziesiątnicy, ale kilka lat później w domu Korneliusza, kiedy nie tylko Żydzi, ale również poganie, czyli właściwie większość, znakomita większość z nas, została włączona do Kościoła. Wtedy narodził się Kościół takim, jakim go znamy, łączący w sobie Żydów i pogan. Można pójść w drugą stronę, cofnąć się w czasie. Można powiedzieć, że początkiem Kościoła było zmartwychwstanie Chrystusa, bo On wtedy, jako pierworodny z umarłych, tak naprawdę otworzył przed nami ten nowy świat, do którego wszyscy zmierzamy. Można powiedzieć, że początkiem Kościoła była śmierć Chrystusa i moment, kiedy w świątyni rozdarła się zasłona oddzielająca miejsce najświętsze od świętego, bo wtedy dokonała się ofiara, która za nas złożył. Można powiedzieć, że początkiem Kościoła była ostatnia wieczerza, kiedy Jezus wziął kielich i powiedział, to jest krew nowego przymierza, która się za was wylewa. Można cofnąć się jeszcze dalej, do momentu, kiedy byli w Cezarei Filipowej i Jezus, zwracając się do Piotra, mówi, ty jesteś skałą, ja na tej skale, na ludziach takich jak ty, zbuduję mój Kościół. To właściwie jest pierwsze miejsce, gdzie znajdujemy słowo Kościół w naszych Bibliach. Można cofać się jeszcze dalej, powiedzieć, że początkiem Kościoła było wystąpienie Jana Chrzciciela, chrzest Jezusa, czy nawet narodziny Jezusa. Każda z tych odpowiedzi będzie mówiła o tym, jak rozumiemy Kościół. Można cofnąć się jeszcze dalej. I to właściwie mi się bardzo podoba. Cofnąć się do Starego Testamentu i tak naprawdę nawet na sam początek historii ludu Bożego. Wiecie, my przyzwyczailiśmy się myśleć, że Kościół to jest sprawa Nowego Testamentu, bo greckie słowo, eklezja, które tłumaczymy jako Kościół, kiedy teraz bierzemy oryginalne manuskrypty Pisma Świętego, znajdujemy dopiero w Nowym Testamencie. Stary Testament tłumaczymy z greckiego, stary z hebrajskiego, nowy z greckiego. W związku z tym greckie słowo pojawia się oczywiście dopiero w części greckiej, Nowym Testamencie. Ale dla pierwszych wierzących cały Stary Testament był pełen słowa eklezja, Kościół. I tak naprawdę w ich myśleniu ten Kościół, zgromadzenie ludu Bożego zaczęło się dużo, dużo wcześniej. Ja osobiście lubię myśleć, że Kościół zaczął się pewnego dnia gdzieś na pustyni, na Bliskim Wschodzie, kiedy pewien hebrajski pasterz, który musiał uciekać z Egiptu w obawie o własne życie, pasząc owce, zobaczył pewien niezwykły widok. Krzew, który płonął, ale się nie spalał. I kiedy podszedł bliżej, czytamy, że z tego krzewu rozległ się głos i Bóg przedstawił mu się po raz pierwszy imieniem, którym nikt nie znał go wcześniej. Jestem, który jestem. I powiedział do niego, napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego. Znam cierpienie jego. Mówi, teraz ja stąpię, ja go wybawię. I mówi do Mojżesza, bo to o nim mowa, wyprowadź lud mój, synów izraelskich z Egiptu. To jest pierwszy raz, kiedy Bóg mówi o narodzie, lud mój. Wcześniej były zapowiedzi, że będzie lud, że z Abrahama wzbudzi lud, który będzie służył Bogu, który będzie błogosławieństwem dla wszystkich. Ale tego dnia, kiedy Izraelici już tam żyli jako niewolnicy w Egipcie od wielu lat, Bóg zwraca się do jednego z nich i mówi, ja mam swój lud. Ja za swoim ludem się wstawię. A teraz ty idź i wyprowadź ich na wolność. Nam może się to wydawać dziwne, ale naprawdę dla pierwszych wierzących to była bardzo normalna idea. Kiedy Szczepan, pierwszy męczennik Kościoła, mówił swoje kazanie, po którym zginął, to nie jest najlepszy koniec kazania, opowiadał historię Izraela i opowiadał ją właśnie w ten sposób. Kiedy doszedł do Mojżesza, mówi, Pan rzekł do Mojżesza, napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie, stąpiłem, aby ich wybawić, przeto teraz idź, ja posyłam cię do Egiptu. I mówi, że ten to właśnie Mojżesz w czasie Kościoła na pustyni. W języku greckim jest napisane w eklezji na pustyni. Zgromadzenie ludu Bożego, które tam było, było dla pierwszych wierzących Kościołem. ludem Bożym pierwszego przymierza, które teraz, dlatego że Bóg odnowił swoje przymierze, łączy już nie tylko Żydów, ale Żydów i pogan. Więc tak naprawdę, kiedy mówimy o Kościele, lubię myśleć, że Kościół to początkiem Kościoła było tak naprawdę wyjście z Egiptu. Kiedy niewolnicy zostawili za sobą dom niewoli i wyszli idąc za aniołem pańskim, za Bogiem, który sam ich prowadził, do ziemi, której jeszcze nie znali, ale którą pragnęli zobaczyć, bo była obiecana ich ojcom. Kiedy szli za Bogiem do ziemi obiecanej, wyzwoleni z ucisku, w nadziei na to, co jest przed nimi. I powiem wam, to nie jest nawet metafora Kościoła, to jest analogia. Tak jak oni wyszli z Egiptu, tak wiele mamy podobieństw między pierwszym kościołem na pustyni, a tym kościołem Żydów i pogan, którym my jesteśmy. Oni zostali wyzwoleni z niewoli w Egipcie, my zostaliśmy wyzwoleni z niewoli grzechu. Tak mówi Biblia. Bóg posłał do nich Mojżesza, który miał ich wyprowadzić. Do nas posłał Jezusa, który jest większy niż Mojżesz. Autor listu Hebrajczyków mówi, Mojżesz zbudował to domostwo Boże, ale Chrystus zbudował większe domostwo. Większy Kościół. Ich początkiem była wieczerza paschalna, którą spożywali po raz pierwszy, kiedy anioł pański przechodził przez Egipt i zabijał wszystkich pierworodnych. Ale jeżeli uwierzyli Bogu, jeżeli schronili się pod krwią baranka, zostali oszczędzeni. Naszym początkiem w pewnym sensie jest wieczerza paschalna, kiedy Jezus wydał samego siebie jako baranka, naszego baranka wielkanocnego. I teraz każdy, kto schroni się pod przykryciem Jego krwi, nie musi zginąć, ale może mieć życie wieczne. Tych analogii, tych podobieństw jest całe mnóstwo. Jest też sporo różnic, które tak naprawdę uwypuklają nam, co się w tym wszystkim zmieniło. Ale dla mnie podoba się ta myśl. Kościół zaczął się dawno, dawno temu. A my jesteśmy po prostu jego kontynuacją. I jest wiele analogii między nimi a nami. I w pewnym sensie nawet tak lubię myśleć o Kościele, że Kościół to jest lud pielgrzymujący. Oni szli do ziemi obiecanej. Oni szli do miejsca, które nie znali. My również idziemy do naszej ziemi obiecanej, do miejsca, którego nie znamy. Później wielu pielgrzymek zmierzało do Jerozolimy, do miejsca świętego. Biblia mówi, że my nie zmierzamy do Jerozolimy, do jakiegoś ziemskiego miejsca, ale do nowego Jeruzalem. Nie do ziemskiej świątyni, ale do nowej świątyni, która tak naprawdę stąpi z góry. I to nie będzie żaden budynek, tylko Bóg sam będzie naszą świątynią, bo nie będzie już podziału na nowo, na to, co tylko Boże i to, co tylko ludzkie. Oni zmierzali do ziemi obiecanej, my zmierzamy do nowego nieba i nowej ziemi. Jest wiele tych analogii. Biblia mówi, że wyszło z Egiptu około 600 tysięcy mężczyzn. Jeżeli było tylu mężczyzn, można przypuszczać, że wszystkich ich razem z kobietami, z dziećmi było około 2-3 milionów. Dzisiaj, gdybyśmy popatrzyli na chrześcijan na całym świecie, jest ich znacznie więcej niż 2-3 miliony. Możemy właściwie przeskoczyć o rząd wielkości i powiedzieć, że mówimy tutaj o kilku miliardach. I teraz w kontekście tego kilkumiliardowego ludu Bożego, który nie idzie do Jerozolimy, ale tak naprawdę rozszerz się z Jerozolimy po całym świecie w poszukiwaniu, w oczekiwaniu może bardziej na ziemię obiecaną, my, jako ten lokalny Kościół, jako społeczność chrześcijańska, jesteśmy tylko jakimś jednym drobnym segmentem całej tej wielkiej podróży, całej tej wielkiej pielgrzymki. Gdzieś tam pomiędzy tymi, którzy byli przed nami i tymi, którzy idą za nami. Gdzieś pomiędzy wierzącymi w Opolu, a między wierzącymi w Legnicy, czy jakieś inne miejscowości, które są między nami. Jesteśmy takim segmentem wielkiego ludu Bożego, który idzie. Dlatego, że zostaliśmy wyprowadzeni, poszliśmy za Chrystusem i zmierzamy do naszej ziemi obiecanej. Kiedy tydzień temu mówiliśmy o członkostwie w Kościele, właściwie posłużyliśmy się inną metaforą. Postawiliśmy przed wami trzy krzesła i na zasadzie tych trzech krzeseł wyjaśnialiśmy, co to znaczy być członkiem w ogóle w Kościele i co to znaczy być członkiem naszej społeczności. I mówiliśmy, że tak naprawdę członkiem Kościoła Chrystusa każdy z nas staje się wtedy, kiedy nawracamy się do Niego. Ale że w społeczności każdej będzie miejsce dla ludzi na różnym etapie naszej drogi dla Bogiem. Nawet pośród nas, tutaj, lokalnie, w naszej społeczności będzie miejsce zawsze dla ludzi, którzy tylko Boga poszukują. Którzy tak naprawdę nie wiedzą, co z tym wszystkim zrobić, ale czują pragnienie dowiadywania się o Bogu i przychodzą tutaj, żeby posłuchać. Zawsze będzie miejsce dla tych, którzy stali się Jego, którzy narodzili się na nowo, narodzili się z Boga. I teraz jest czas, aby wzrastać, aby się karmić Bożym Słowem. Tak jak Izraelici karmili się manną i wodą płynącą ze skały na pustyni. Ale to też nie chodzi o to, żebyśmy tam zasiadali, ale żebyśmy podejmowali się kolejnej rzeczy, żebyśmy się podejmowali służby w Kościele i zaczynali usługiwać innym. To były takie trzy krzesła, które prezentują różne grupy w Kościele i mówiliśmy, że tak naprawdę chcielibyśmy, żeby wszyscy członkowie, ci, którzy formalnie są członkami tego lokalnego Kościoła, myśleli o sobie nawet jako o kimś, kto stoi za tymi trzema krzesłami. Ja o osobach, które biorą odpowiedzialność teraz za wszystkich, którzy tutaj się zgromadzają, którzy są w kontakcie z naszym zborem. I mówiliśmy wtedy, że tak naprawdę to nawet nie mamy dla was jakiegoś konkretnego krzesła, tylko najwyżej dostaniecie takie składane po to, żeby sobie przysiąść, jeżeli będzie ku temu okazja. Ale tak naprawdę nie spodziewajcie się, że będziecie dużo siedzieć, bo jeżeli jesteście członkami odpowiedzialnymi za losy tej wspólnoty, to tak naprawdę to będzie wymagało sporo chodzenia, sporo pracy. Mówiliśmy nawet, że można zdefiniować nas w ten sposób, że społeczność chrześcijańska to grupa uczniów Chrystusa, którzy robią wszystko, aby każdy, kto ma styczność z Kościołem widzialnym, naszą społecznością tu i teraz, stał się członkiem Kościoła niewidzialnego, Kościoła takim, jakim widzi go Bóg i pozostał wierny Bogu, pozostał w nim aż do powrotu Pana. Gdybyśmy sięgnęli po tą analogię wyjścia z Egiptu, moglibyśmy powiedzieć, że społeczność chrześcijańska to grupa uczniów Chrystusa, które robią wszystko, aby każdy, kto przyłączył się do wychodzących z Egiptu. Bo nie wiem, czy wiecie, ale z Żydami z Egiptu wyszło wiele pogan, którzy tak naprawdę pomyśleli, że lepiej jest związać się z ludem Bożym, niż pozostać w Egipcie, chociaż sami Żydami nie byli. Którzy robią wszystko, aby każdy, kto przyłączył się do wychodzących z Egiptu, stał się członkiem ludu przymierza z Bogiem i doszedł aż do końca. Ciężko jest przekładać jedną metaforę na drugą. Ciężko jest łączyć z sobą takie dwie różne metafory, ale gdybyśmy teraz mieli się odnieść do tej metafory, do tej analogii wyjścia z Egiptu i powiedzieć, kim tam właściwie są członkowie naszej społeczności, to powiedziałbym, że można sobie wyobrazić członków społeczności jako takich porządkowych pielgrzymki. Wiecie, kiedy teraz idą pielgrzymki na przykład do Częstochowy, idzie tam kilkaset, czasami kilka tysięcy osób. I potrzebna jest grupa ludzi, która tak naprawdę dba o to, żeby ta grupa cała, pielgrzymka, posuwała się w miarę sprawnie do przodu. Oni dbają o to, żeby było gdzieś miejsce rozbić obóz, żeby grupa posuwała się w jakiś sprawny sposób na drodze, nie zajmowała całej drogi, dbają o bezpieczeństwo, organizują nagłośnienie i wszystko. I nawet to zabawnie wygląda, bo często mają takie kamizelki, po to, żeby odróżnić ich. Nie jako kogoś znacznie większego, ważniejszego, tylko jako osoby, do których można podejść, po to, żeby spytać. Jako osoby, które są odpowiedzialne, które dbają o to, żeby wszyscy doszli bezpiecznie aż do samego końca. Więc pomyślałem, że gdybym miał myśleć o członkach naszej społeczności, w tej drugiej metaforze, to pomyślał o kimś takim. O ludziach, którzy mają na sobie tego rodzaju kamizelki, którzy są pewnego rodzaju, w cudzysłowie, porządkowymi. Jeżeli nie razi was za mocno ten kolor, to ja może pójdę dalej w tej symbolice. Jako członek tej społeczności założę tą kamizelkę i będę trochę świecił na tym kazaniu, ale wiecie, o to właśnie chodzi w Kościele. Może ta kamizelka wygląda mniej godnie niż czarna marynarka, ale tu nie chodzi o to, żebyśmy wyglądali godnie. Tu chodzi o to, żebyśmy doszli do celu. I tak naprawdę między mną a kimkolwiek z nas nie ma żadnej różnicy. Można by się wydawać, że do pastora to się chodzi tylko z jakimiś teologicznymi pytaniami, ale do kogoś, kto jest po prostu porządkowym, możecie podejść z każdą sprawą. No więc teraz posłuchajcie, do pastora możecie podejść z każdą sprawą. Jeżeli macie jakąś sprawę biblijną, proszę bardzo. Jeżeli chcecie zapytać, gdzie jest toaleta, proszę bardzo. Też będziemy potrafili na to odpowiedzieć. I? Więc członkami, ja mam tylko jedną kamizelkę przy sobie, więc wybaczcie. Jakby ktoś z was chciał, to będzie druga leżała. Ale dla wszystkich, nawet członków, nie mamy takich kamizelek. Członkowie naszej społeczności to są ludzie, którzy biorą odpowiedzialność za to, jak wszyscy idziemy, żebyśmy doszli do końca i zabrali z sobą najwięcej ludzi, jak to tylko możliwe. Ale dzisiaj chcemy mówić o innym aspekcie. Nie o tym, kim są członkowie Kościoła, ale co Kościół robi. O działaniach. O tym, co to właściwie znaczy być Kościołem. Bo tak naprawdę Kościół to my nim jesteśmy jako ludzie, ale nie po to, żeby być, tylko po to, żeby coś zrobić, żeby gdzieś dojść. Żeby przejść z Egiptu do ziemi obiecanej, trzeba było naprawdę sporo się napracować. Teraz, gdybyśmy szli dalej w tą metaforę, to on powiedział, że symbolem tego działania mogły być rękawice robocze. Kiedy my bierzemy się do pracy, to mogło być to trzecie krzesło i to mogą być zdecydowanie wszyscy, którzy mają takie kamizelki, którzy są członkami. Musimy być gotowi do pracy, do działania, bo na tym polega życie w Kościele, że robimy coś razem. I powiem wam, tylko dlatego Kościół istnieje, że jest mnóstwo ludzi, którzy są gotowi coś robić. Mamy takie chrześcijańskie słowo, które na to używamy, że pełnią służbę, że służą. Ale idea służby, idea posiadania służby czy służenia tak naprawdę znaczy, że jesteśmy gotowi wziąć rękawice, zakasać rękawy i zrobić coś dla innych po to, żeby pomóc im iść tam, gdzie Bóg wzywa nas wszystkich. To są oficjalne pastorskie rękawice. Pożyczyłem je wczoraj od pastora Mirka, więc tak wyglądają rękawice robocze pastora Mirka. I o tym dzisiaj będziemy mówić. O tym, co to znaczy działać. O tym, na czym polegają działania Kościoła. Gdybyśmy wrócili do tego pierwszego Kościoła, Kościoła na pustyni, jak mówił o nim Szczepan, i zastanowili się, gdzie tam znaleźć najlepszy obraz tego, co to znaczy pracować, działać, służyć, najlepszym obrazem byłoby chyba wszystko to, co działo się wokół przybytku. Przybytek to był namiot. Dosyć duży namiot, ale namiot, który był taką przenośną świątynią Bożą, przenośnym mieszkaniem Bożym. Nie jest tak, że Bóg tam mieszkał, ale to było miejsce, w którym przebywała Boża obecność pośród Izraela. I teraz właściwie wszystko, co z tym przybytkiem było związane, pokazuje, jak ten pierwszy Kościół pracował i funkcjonował po to, żeby razem, pod Bożym przewodnictwem, iść do przodu, iść do ziemi obiecanej. I w tej historii o przybytku możemy mówić o trzech grupach ludzi. O ludzie, całym ludzie, o lewitach i o kapłanach. I to wszystko było możliwe tylko dlatego, że każda z tych grup wypełniała swoją rolę najlepiej, jak potrafiła. Zacznijmy od ludu. Kiedy mówimy o ludzie, mówimy tak naprawdę o całym narodzie izraelskim. O wszystkich Żydach i o tych, którzy przyłączyli się do niego, stali się Żydami w sensie przymierza z Bogiem, chociaż nawet nie urodzili się takimi fizycznie. Tak naprawdę przybytek, ten namiot powstał dzięki temu, że znaleźli się ludzie, którzy byli gotowi zainwestować swój czas, swoje siły i nawet swój majątek po to, żeby ta rzecz powstała. To nie było tak, że Bóg powiedział, okej, odsuńcie się, ja teraz spuszczę z nieba rzecz, której nigdy w życiu nie widzieliście i ona będzie dla was świętością nad świętościami. Nie, poszedł do Mojżesza i powiedział, zbudujecie coś takiego i zbudujecie to tak, i zbudujecie to tak, a tam będzie to, to i to. Dał Mojżeszowi polecenia i teraz Mojżesz ma przed sobą plan, który tak naprawdę trzeba wykonać. Ale Bóg nawet o to zadbał, bo mówi do Mojżesza, patrz, powołałem imiennie Bezalela z plemienia Judy i napełniłem go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem, wszelką zręcznością w rzemiośle i we wszelkiej artystycznej robocie. I dałem mu do pomocy Oholiaba z plemienia Dana. A serce każdego zręcznego obdarzyłem umiejętnością wykonania wszystkiego, co ci rozkazałem. Namiotu zgromadzenia, czyli przybytku, skrzynie świadectwa, czyli tej Arki Przymierza i każdej rzeczy po kolei. Niech uczynią wszystko, jak ci nakazałem. Czyli Bóg mówi, to jest to, co macie przygotować. I to są ludzie, których ja wyznaczyłem, żeby to zrobili. I te sformułowania z plemienia Judy, z plemienia Dana są ważne, bo lewici, kapłani będą pochodzili z zupełnie innego plemienia. Czyli tak naprawdę chodzi o to, że wszyscy wzięli udział w budowie tego przybytku. I to jest długa, wspaniała historia, której nie będziemy opowiadać. To tak naprawdę ludzie, którzy mieli swój majątek, a kobiety, które utkały tkaniny, przynosiły je po to, żeby można je tam było użyć. Mężczyźni, którzy upolowali jakieś zwierzęta, przynosili skóry. Przynosili wiele rzeczy, które zabrali z Egiptu Egipcjanom i chociaż mogli cieszyć się tym nowym majątkiem, oddawali to Bogu, oddawali to tym rzemieślnikom po to, żeby wykonali z niego cały wystrój świątyni. I sami brali się do roboty. Powiem wam, że ten werset jest dla każdego człowieka zaangażowanego w pracę Kościoła bardzo pozytywną obietnicą, że kiedy Bóg zleca coś do wykonania, On jednocześnie przygotowuje ludzi, którzy będą gotowi to zrobić. I tak samo jest w Nowym Testamencie. W Wiecie, tu nie chodzi o to, żeby motywować ludzi i zmuszać ich do jakiejkolwiek pracy, którą by nie chcieli robić. Ale tak naprawdę Nowy Testament polega też na tym, że Bóg, kiedy uczynił z nas Kościołem, dał nam, każdemu z nas, dary, uzdolnienia naturalne i nadnaturalne, a przede wszystkim gotowość do tego, żeby włożyć rękawice, zakasać rękawy i wziąć się do roboty. To jest ta idea, o której mówi Nowy Testament. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Dzięki temu w ogóle Kościół istnieje. Dzięki temu, że każdy z nas, tak jak potrafi, tak jak go Bóg uzdolnił, tak jak go Bóg wyposażył, tak jak go Bóg pobudza, jest gotów coś robić. Pierwszy Kościół funkcjonował dzięki temu, że wszyscy brali w tym udział. Nasz Kościół, cały jako Kościół powszechny i nasza lokalna społeczność, funkcjonuje dzięki temu, że Bóg obdarzył was, obdarzył nas, wyposażył nas i pobudził do tego, żebyśmy wykonywali pracę tak, jak ją potrafimy. Więc być Kościołem, działać Kościołem, to znaczy tak naprawdę wykorzystywać to, co potrafisz, to, co możesz, na Bożą pracę, jakkolwiek się ona będzie przejawiała. Drugą grupą byli Lewici. Lewici to byli właściwie całe plemię Izraela, które zostało w pewnym sensie pozbawione praw obywatelskich, tak byśmy mogli powiedzieć. Nie mogli posiadać ziemi, właściwie zostali wymazani nawet z oficjalnego spisu plemion izraelskich. Jak później będziecie czytali różne plemiona izraelskie, doliczycie się 12, a nie znajdziecie tam Lewitów. Oni się nagle pojawiają jako 13. Ale to nie o to chodzi. Bóg wybrał sobie całe plemię, które powiedział, a to będą ludzie, którzy będą mi służyć. Ludzie, którzy będą odpowiedzialni tak naprawdę teraz za funkcjonowanie całego tego przybytku. Wszystko, co będzie z nim związane, to będą ludzie, którzy będą go rozkładać, to będą ludzie, którzy będą go przenosić, to będą ludzie, którzy będą go z powrotem składać, to będą ludzie, którzy będą dbali o to, żeby było drewno na opał, na ofiarę, którzy będą wynosili śmieci, jakiekolwiek tam będą, którzy będą tak naprawdę strzegli tego miejsca przed innymi. To będą ludzie, którzy, byśmy dzisiaj powiedzieli, będą tam pracować. Powiedział do Mojżesza, wyznacz Lewitów do służby w przybytku świadectwa i zleć im staranie o wszelkie sprzęty i wszystko, co do niego należy. Będą nosić przybytek i wszystkie sprzęty, oni też będą go obsługiwali i wokół przybytku mieszkali. Kiedy przybytek ma być przeniesiony, niech go rozbiorą Lewici, a w czasie obozowania ustawią. Będą obozować i pełnić straż wokół przybytku świadectwa, aby nie spadł gniew na zbór, na kościół synów izraelskich. Tamta świątynia, tamten przybytek funkcjonował tylko dzięki temu, że była grupa ludzi, która została przeznaczona tak naprawdę do pracy w tym miejscu. I kiedy patrzymy teraz na ten drugi kościół, na kościół Nowego Przymierza, możemy powiedzieć, że jest właściwie dokładnie tak samo, chociaż nazywamy ich inaczej. Pisząc do Efezjan, Paweł mówi, i Bóg ustanowił, tak jak kiedyś Lewitów, tak teraz, jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami, nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, czyli do Kościoła, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Moglibyśmy powiedzieć, że dzisiaj Lewici to wszyscy, którzy tak naprawdę nie tyle robią coś okazyjnie, bo to budowa świątyni tam na początku to było coś, co jednorazowe wydarzenie, ten przybytek. Ale później byli potrzebni ludzie, którzy regularnie będą się zajmowali wszystkim, co z tym przybytkiem było związane. I tak samo może być między nami. Jest wiele rzeczy, które robimy raz, które robimy sporadycznie. I wtedy, kiedy pastor Mirek prosi was o pomoc, znajdują się ludzie, którzy są gotowi zostawić to, co robią, przyjechać tu i się czymś zająć. Mimo, że robimy to tylko raz. Ale później są też potrzebni ludzie, którzy wezmą na siebie odpowiedzialność, żeby były pewne rzeczy, które będą powtarzane cały czas, które będą trwały. Niektórzy z tych ludzi są na tyle potrzebni, że jako Kościół jesteśmy gotowi ich w cudzysłowie zatrudnić. To znaczy wziąć na siebie ich utrzymanie po to, żeby oni poświęcili właściwie większość albo nawet cały swój czas na przygotowanie różnych rzeczy na pracę. Ale tak naprawdę Kościół istnieje nie dzięki tym, którzy w cudzysłowie pracują w Kościele, ale dzięki mnóstwie wolontariuszy, którzy podejmują się odpowiedzialności za różne, jak nazywamy, dziedziny służby Kościoła i robią to tydzień w tydzień, miesiąc w miesiąc, rok po roku. tak jak lewici w Starym Testamencie, dbając o to, żeby to, co raz zostało zbudowane, to, co raz powstało, teraz funkcjonowało dla dobra całej społeczności. W zeszłym roku remontowaliśmy salki. To było jednorazowe wydarzenie. Pochłonęło sporo czasu, sporo pracy, sporo środków. Nie chodzi o to, żebyśmy zrobili zdjęcie i pomyśleli sobie, jak wspaniale zbudowaliśmy salki dla dzieci. One zostały stworzone po to, żeby nasze dzieci mogły się tam spotykać. A po to, żeby nasze dzieci mogły się tam spotykać, potrzebni są lewici. Ludzie, którzy podejmą się służby i którzy teraz to, co zostało raz zbudowane, będą wykorzystywali dla dobra Kościoła. I o każdej rzeczy właściwie możemy mówić tak samo. Więc to jest druga grupa. I w naszym Kościele są przede wszystkim wolontariusze, wielu z was, którzy podejmujecie się różnej służby, którzy przychodzicie tutaj wcześniej, później, między nabożeństwami i dbacie o to, żeby ten Kościół funkcjonował na co dzień. Lud, czyli to, co robimy wszyscy, powiedzmy w takim pospolitym ruszeniu, lewici, czyli ci z nas, którzy regularnie pełnią jakąś służbę, bez względu na to, czy są za to wynagradzani, czy nie. I trzecia grupa, kapłani. Kapłani też byli lewitami, ale oni mieli szczególną rolę. Oni w tym przybytku byli odpowiedzialni za to, żeby sam przybytek spełniał funkcję, do której został stworzony. Czyli żeby był miejscem, w którym będzie przebywała obecność Boża i żeby teraz ta obecność ani nie zagrażała ludziom, ale właśnie przynosiła błogosławieństwo całemu zborowi. Autor listu do Hebrajczyków, pisząc co prawda już w Nowym Testamencie, chyba najlepiej wytłumaczył istotę bycia kapłanem. I mówi, bo każdy arcykapłan to był ten główny, który sprawował pieczę nad całą świątynią, nad całym przybytkiem. Każdy arcykapłan wzięty spośród ludzi bywał ustanawiany z ramienia ludzi w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy i mógł współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, skoro on sam podlega słabości. Z powodu niej powinien też zarówno za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. A nikt samego siebie nie podnosi do tej godności, ale zostanie na nią powołany przez Boga, jak Aaron, jak ten pierwszy arcykapłan. Tak było w pierwszym kościele na pustyni. A teraz, jak jest w naszym kościele, kościele Nowego Przymierza? Kim są kapłani pośród nas? Chciałbyś odpowiedzieć, no jak to kto? Pewnie pastorzy, księża, biskupi i tak dalej. Ja powiem wam, nic z tych rzeczy. Wszyscy jesteście kapłanami. Każdy, kto należy do Chrystusa w tym drugim kościele, i to jest jedna z różnic, która różni nas od pierwszego kościoła na pustyni, każdy, kto należy do Chrystusa, jest kapłanem. Apostoł Piotr, kiedy pisał, do końca właśnie nie wiemy, czy pisał do Żydów, czy do Żydów pogan, czy tylko do pogan, bo nie ujął tego dokładnie, ale pisze do ludzi wierzących Nowego Przymierza i mówi, wy jesteście rodem wybranym. Wy jesteście królewskim kapłaństwem. Wy jesteście narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Wiecie, jedna z najważniejszych rzeczy, jaka się zmieniła, kiedy Chrystus oddał swoje życie i kiedy zmartwychwstał, jest to, że ten stary porządek, gdzie była tylko grupa ludzi, którą można było nazywać kapłanami, został odsunięty w przeszłość. I teraz wszyscy, którzy należą do Chrystusa, przez Boże Słowo nazywani są kapłanami. Kiedy apostoł Jan pisze Księgę Objawienia i przedstawia Jezusa, mówi, łaska wam i pokój od tego, który jest i był, który ma przyjść. Od Boga, od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem, od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas, który nas wyzwolił z grzechu przez krew swoją, który nas wyzwolił z naszego Egiptu i uczynił nas rodem królewskim i kapłanami Boga i Ojca, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Jezus uczynił nas kapłanami. Później Piotr, w jeszcze innym miejscu tego samego listu, który cytowałem wcześniej, mówi, odrzuciwszy wszelką złość, zazdrość, obłudę i tak dalej, zapragnijcie niesfałszowanego mleka po to, żeby dorastać i budujcie się jako kamienie żywe w dom duchowy, w świątynię. To też jest niesamowity obraz. No teraz w tym Nowym Przymierzu nie ma już jednego miejsca, które byłoby świątynią, ale to my jesteśmy świątynią Bożą. To pośród nas objawia, manifestuje się obecność Boża. A w związku z tym, ponieważ wszyscy jesteśmy tą świątynią, wszyscy jesteśmy kapłanami. Jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. W teologii nazywamy tą prawdę tak doktryną o powszechnym kapłaństwie wszystkich wierzących. W Nowym Testamencie nie ma podziału na kapłanów i świeckich, chociaż w takim potocznym myśleniu on nadal funkcjonuje. W Kościele Nowego Przymierza wszyscy zostaliśmy powołani, żeby wykonywać tą pracę, którą mają wykonywać kapłani. I tak naprawdę to jest nawet spełnieniem tego, co Bóg miał na myśli od samego początku. Bo powiedział już Izraelitom, widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak was nosiłem na skrzydłach orlich, kiedy przyszli do niego po góry Synaj po wyjściu z Egiptu. Teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego, przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, pośród wszystkich narodów, bo moja jest cała ziemia i będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Bóg mówi, wybrałem was, wyprowadziłem was z Egiptu, żebyście teraz dla całej ludzkości stali się kapłanami. Stali się tymi, którzy będą mówili im o mnie i przyprowadzali ich do mnie. W Nowym Testamencie tak naprawdę mamy to pokazane jeszcze bardziej w osobie Jezusa Chrystusa. Bo autor do Hebrajczyków mówi, że Chrystus stał się arcykapłanem. Że Chrystus, chociaż nie pochodził z plemienia Lewiego, tylko z plemienia Judy, tak naprawdę stał się arcykapłanem zupełnie nowego porządku, zupełnie nowego rodzaju kapłaństwa, nie takiego jak było kiedyś, ale opartego na innych zasadach. Melchizedek to jest postać ze Starego Testamentu, to był król Salemu, późniejszej Jerozolimy, który służył Bogu, chociaż nie był Żydem, którego spotkał Abraham i złożył mu dziesięcinę. Czytamy o tym w Księdze Rodzaju. I później w psalmie jest niesamowite stwierdzenie, kiedy zapowiadając nadejście Mesjasza mówi, ty będziesz kapłanem według porządku Melchizedeka. Nie było takiego porządku. Ale autor listu do Hebrajczyków mówi, ale teraz już jest, w Chrystusie. Dlatego, że Melchizedek, nie wiemy o nim nic. Jest jakby człowiekiem z ponad czasu. Nie wiadomo skąd przyszedł, nie wiadomo dokąd odszedł. Tak samo jest z Chrystusem. Przyszedł do nas z zupełnie innego miejsca, odszedł do nas z zupełnie inne miejsce i zapoczątkował zupełnie inne kapłaństwo. I w liście do Hebrajczyków tłumaczy to swoim braciom Żydom. Mówi, gdyby doskonałość była osiągnięta przez kapłaństwo lewickie, to jaka jeszcze byłaby potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchizedeka, zamiast pozostać przy porządku Araona? Tych kapłanów, jak rozumieliśmy i dotychczas, specjalnej grupy, specjalnej klasy, która jedynie miała prawo przychodzić do Boga. Na podobieństwo Melchizedeka powstaje inny kapłan, który stał się nim nie według przepisów prawa dotyczących cielesnego pochodzenia, ale według mocy niezniszczalnego życia. Pierworodny z umarłych. Jezus, który zmartwychwstał, aby już nigdy nie umrzeć. On staje się arcykapłanem nowego porządku. Później mówi, tamtych kapłanów było więcej, bo umierali, gdy śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie. Ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. I dlatego może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Takiego mamy arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników, wywyższonego nad niebiosa. I on nie musi składać ofiary codziennie, bo złożył ją za nas. Raz na zawsze. Apostoł Paweł, wyście do Koryntian, mówi, Bóg pojednał świat ze sobą w Chrystusie. Chrystus, jako ten arcykapłan, poprzez swoją krew pojednał ludzi z Bogiem. To tak naprawdę było głównym zadaniem kapłanów w Starym Testamencie. Pozwolić ludziom wrócić do Boga. Odnowić to przymierze, które było między nimi poprzez ofiary za grzech, poprzez inne ofiary, naprawdę pielęgnować tą relację, która była między ludźmi a Bogiem. On mówi, w Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, ale teraz powierzył nam, wszystkim nam, słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa, dlatego Jego śladem, dlatego tak jak On, dlatego takim autorytecie jak On, jako kapłani Nowego Przymierza, poselstwo sprawujemy, tak jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. To jest nasze przesłanie. Jako kapłanów mamy iść do ludzi i mówić im: pojednajcie się z Bogiem, bo to jest możliwe. Trzy grupy. Lud, lewici i kapłani. A wszystko po to, żeby Kościół robił to, do czego został przeznaczony. Kiedy tydzień temu mówiliśmy o tym problemie teologicznym, jak sprawić, żeby Kościół widzialny, czyli my tu i teraz, był odzwierciedleniem Kościoła niewidzialnego, czyli takim, jakim widzi go Bóg, odnieśmy to tylko do członkostwa, ale to można odnieść też do działalności Kościoła. Jak zrobić, żeby to, co my robimy, było dokładnym odzwierciedleniem, możliwie jak największym, najbardziej wiarygodnym odzwierciedleniem tego, co Bóg chce, abyśmy robili. I o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy robiąc to, co robimy, biorąc te rękawice, zajmując się tym, co się dzieje w Kościele, tak naprawdę wykonywali pracę, którą wszystkim nam zlecił Bóg. Tworzymy pewną infrastrukturę, wszyscy razem, są ludzie, którzy dbają o to, żeby to funkcjonowało, ale nie chodzi o to, żeby to tylko było, nie chodzi o to tylko, żeby był lud i byli lewici, ale o to, żebyśmy my wszyscy jako kapłani wykonywali dzieło, które nam zostało zlecone. Miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, w miejsce Chrystusa wołamy: pojednajcie się z Bogiem. Po to istnieje Kościół, żebyśmy my byli kapłanami i żebyśmy wykonywali pracę, która kapłanom jest przeznaczona. Powiem wam, to jest bardzo ważna koncepcja, bo tak naprawdę w Kościele chodzi nawet nie tylko o to, co się robi, ale równie ważne jest o to, czego się nie robi. Czasami nawet to jest o wiele ważniejsze, czego się nie robi. Bo to nie jest tak, że my Kościół możemy zdefiniować, jak my chcemy. On został zdefiniowany. Bóg rozpisał tę rolę po to, żebyśmy wszyscy wykonali to, co zostało nam przeznaczone. Tak naprawdę ten pierwszy Kościół, Kościół na pustyni, jest nie tylko zachętą, jest też ostrzeżeniem. Bo tam działy się różne rzeczy, które tak naprawdę pokazują, co się dzieje, kiedy ludzie zaczynają odstawiać na bok Boże zamiary i próbują robić coś po swojemu. Apostoł Paweł się do Koryntian mówi: chcę, bracia, żebyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem, czyli wszyscy widzieli Boga manifestującego się w tym słupie obłoku. Wszyscy przez morze przeszli. Wszyscy w Mojżeszu ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. Wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zasłały pustynie. A stało się to, aby było dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Popatrzcie na nich i zobaczcie ich błędy, żebyśmy my teraz, jako ten lud nowego przymierza, ich nie popełnili. Mówię, nie bądźcie bałwochalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł, aby jeść i pić i wstał, aby się bawić. Nie oddawajmy się wszeteczeństwu, nie kuśmy Pana, nie szemrajmy. Wszystko to przyszło na tych. Dla przykładu jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Wiecie, ten pierwszy fragment, nie bądźcie bałwochalcami, tak jak jest napisane, usiadł lud, aby jeść i pić. Odnosi się to do pierwszego wielkiego odstępstwa, które stało się bardzo, bardzo szybko w historii ludu wybranego. Bo kiedy Mojżesz był jeszcze na górze i był tam przed Bogiem 40 dni, ludzie zaczęli się niecierpliwić i doszli do wniosku, że coś tu nie jest tak, jak byśmy sobie to wyobrażali. Fakt, nie jesteśmy w Egipcie, ale to wcale nie jest to, co mieliśmy nadzieję, że nas spotka. Więc zamiast czekać na to, co Bóg powie przez Mojżesza, postanowili wziąć sprawę w swoje ręce. Idą do Araona i mówią: uczyń nam bogów, którym będziemy mogli się kłaniać, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, tym, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Aaron, brat Mojżesza, usłuchał ich. Czytamy, że wziął od nich dary, kolczyki złote, stopił je i ulał z tego złota złotego cielca i rzekł: to są bogowie twoi, Izraelu, którzy wyprowadzili cię z ziemi egipskiej. Później zbudował ołtarz i kazał wołać: jutro będzie święto Pana. To nie jest tak, że oni zmienili bogów. Oni po prostu stworzyli sobie obraz Boga takiego, jakim sobie go wyobrażali. Opływającego we złoto, pełnego siły, z rogami, kogoś takiego, kto rozniesie wszystkich ich przeciwników w pył, który będzie im błogosławił, na którego będą mogli patrzeć i zachwycać, jakiego mamy wspaniałego Boga. I nazajutrz wcześnie rano wstali, złożyli ofiary całopalne, przynieśli ofiary pojednania i usiadł lud, aby jeść i pić, a potem wstali, aby się bawić. Ale mieli fajne nabożeństwo. Co było złego? Zrobili to po swojemu. zrobili to tak, żeby im było dobrze. I to jest właściwie jedno z największych niebezpieczeństw, które stoi przed każdym współczesnym, lokalnym kościołem. Że w pewnym momencie możemy zacząć robić rzeczy tak, żeby nam było dobrze. Żeby nam było przyjemne. Robić rzeczy, które nam się podobają. Zacząć mówić o Bogu w sposób, który nam będzie przypadał do gustu. I szczerze mówiąc, jak się czasami patrzy na współczesne chrześcijaństwo, jest wiele osób, które podnoszą ten głos krytycznie, to mówią, że wiele kościołów zaczyna przypominać lud Boży trzczący złotego cielca. Coś, co nazywają Bogiem, a tak naprawdę stworzyli to na własne wyobrażenie. Boga opływającego w złoto, który będzie im błogosławił wszelkim bogactwem, zdrowiem, dobrobytem. Boga, do którego mogą przyjść, owszem, złożyć ofiary, zorganizować nabożeństwo, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby się najeść, napić i dobrze zabawić, żeby się dobrze czuć. Nie o to chodzi w Kościele. W Kościele chodzi o to, żeby robić to, co Bóg chce, abyśmy robili. Chociaż czasami to nie do końca będzie dla nas wygodne. W Nowym Testamencie apostoł Paweł pisze do Rzymian: wzywa nas, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. I nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. To jest wyzwanie, które stoi przed nami. Żebyśmy w każdym swoim działaniu skupiali się na tym, co jest wolą Bożą. Nie na tym, co chcemy robić, nie na tym, co możemy robić, nie na tym, co fajnie by było zrobić, ale co jest wolą Bożą. Będąc w Kościele trzeba mądrości, żeby zrobić to, co powinniśmy zrobić i nie brać się za rzeczy, które nawet jeżeli byłyby dobre, niekoniecznie powinniśmy się nimi zajmować, bo nie są Bożą wolą dla nas, przynajmniej nie tu i teraz. Później w tym samym fragmencie mówi, dlatego jak w jednym ciele mam wiele członków, nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna członkami jedni drugich i mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Po to, żeby nimi usługiwać jedni drugim. Jednym ze sposobów, w jaki Bóg pokazuje nam, co mamy robić, to są właśnie dary, jakie nam daje. To, w jaki sposób nas wyposaża. To, co kładzie nam na sercu, żebyśmy robili dla Niego. Dlatego kościoły nie muszą zajmować, nie powinny się zajmować wszystkim, ale powinny zajmować się tym, co Bóg chce, abyśmy robili. Powiem wam, bycie lewitą tam w pierwszym kościele to była paskudna sprawa w pewnym sensie. Dlatego, że lewici nie mogli sobie w ogóle zaplanować życia. Było coś takiego, że kiedy Bóg, którego obecność przebywała w słupie ognia w nocy i słupie obłoków za dnia, postanowił wyruszać, cały naród izraelski musiał szybko złożyć obóz i iść za nim. I tak to jest nawet napisane. Ilekroć obłok wznosił się nad namiotu, to synowie izraelscy wyruszali za nim. W miejscu, gdzie obłok się zatrzymał, tam stawali obozem. Wyruszali na rozkaz Pana i na rozkaz Pana stawali obozem. Przez cały czas, kiedy obłok pozostawał nad przybytkiem, również i oni stali obozem. I później autor tej księgi mówi, czasami było tak, że zatrzymywali się w jednym miejscu na kilka dni. Czasami na kilka miesięcy. Było tak, że zatrzymali się w jednym miejscu tylko na jedną noc, bo następnego dnia obłok ruszał dalej. Na rozkaz Pana stawali obozem, na rozkaz Pana wyruszali. Przestrzegali wskazań Pana zgodnie z rozkazem Pana przekazanym przez Mojżesza. Pomyślcie sobie, jak to było być lewitą. Ciężka praca, żeby złożyć to wszystko i później rozpakować, rozłożyć na nowym miejscu. No i wszyscy, którzy szli razem z nimi, musieli zebrać swoje namioty, zgromadzić cały dobytek na wozy czy na plecy i iść w inne miejsce. Każdy dzień rozpoczynał się od tego, że patrzyli, czy jest jeszcze obłok nad przybytkiem, czy już ruszył. Bo jak ruszył, trzeba było się szybko zbierać do pracy, żeby zdążyć za tym obłokiem nad nowe miejsce, do którego przyszli. Nigdy nie wiedzieli, jak to się potoczy. To Bóg o tym decydował. Może były takie miesiące, kiedy myśleli sobie, no właściwie to moglibyśmy już pójść. Fajnie było odpocząć, ale na tej pustyni nic ciekawego nie ma. Skały, piasek i nawet do wody daleko. Może, Panie, byśmy już coś zrobili, może byśmy sobie gdzieś poszli. Innym razem było tak, że ledwo zmrużyli oczy po całodziennym rozkładaniu, właściwie wieczornym rozkładaniu przybytku, budzą się rano, a patrzą, a obłok rusza dalej. Nawet nie zdążyli odpocząć, nawet nie zdążyli, powiedzmy, walizek rozpakować, a już trzeba było ruszać dalej. Taki był los pierwszego kościoła. Na tym polega bycie kościołem. Idziemy tam, gdzie Bóg prowadzi, a nie tam, gdzie nam jest wygodnie. I wiecie, kim my jesteśmy tak naprawdę? My jako lokalna społeczność, jako ludzie siedzący tu i teraz? Jesteśmy tylko tymczasowym obozem, który nie wiadomo, jak długo pozostanie w tym miejscu. Nie mówię mi tutaj w tym miejscu fizycznie, chociaż może kiedyś przyjdzie czas, żeby znaleźć inne miejsce. Ale w tym miejscu, jeżeli chodzi o to, jak ułożyliśmy sobie służby, jak ułożyliśmy sobie życie, jak poukładaliśmy całą strukturę i wszystko, co zaplanowaliśmy sobie, każdego dnia Bóg może powiedzieć, idziemy dalej, idziemy w inną stronę. Albo wtedy, kiedy my chcemy gdzieś pójść, Bóg mówi, ale ja się nigdzie nie wybieram. Zostaniemy tutaj dłużej po to, żeby zająć się bardziej tym miejscem. Jesteśmy obozem, rozbitym na jakiś czas, w tym miejscu, w tym czasie, pośród tych ludzi. I pozostaniemy tu, wierni Bogu, dopóki On nie powie nam, że czas ruszać dalej. I wiecie, jak to jest w takich obozach? Żeby go rozbić, żeby on funkcjonował, jest całe mnóstwo pracy. Nie mamy dużo czasu, ale pomyślałem, że wezmę was na krótką przechadzkę po tym obozie, żeby wam pokazać, ile pracy nawet weszło w to, żebyśmy się dzisiaj tutaj na chwilę rozbili. Tu jest komputer, przy którym dzisiaj siedzi Ania, ale tu siedzi też Grzegorz, Jarek, Natalia, ludzie, którzy dbają o to, żeby te pieśni się wyświetlały. Tutaj jest stół, na którym kiedyś Piotr, a teraz Artur i Darek liczą kolektę, którą zbieramy wieczorem po każdym nabożeństwie. Okay? Tu siedzą ludzie, którzy tak naprawdę dbają o to, żebyśmy mogli funkcjonować. Nawet nie zdałem powiedzieć o wszystkich, ale powiem wam, czasami tutaj siedzi Jacek. Jacek jest o tyle ważny, że dlatego, że on tu siedzi, wy możecie siedzieć, gdzie siedzicie. Bo on poświęcił kiedyś kilka wieczorów po to, żeby obić te poduszki, które mamy na ławkach. Tam z tyłu są toalety. Ktoś je sprząta, ktoś je przygotowuje. Nawet nie wiem kto, powiem wam, nie wszystko wiem, co się dzieje w tym obozie. Nieco dalej jest salka dla tak zwanych rybek, dla dzieci. Zapytałem, kto tam ma być. Dzisiaj ma być tam Marcin. Pewnie ktoś mu jeszcze pomaga. Jest to praca, za którą za same rybki odpowiedzialna jest Dorota, za całość jest odpowiedzialna Maja. Tam dalej jest jeszcze druga salka, w której dzisiaj jest Sonia, w której też czasami pomagają inne osoby. Pomiędzy nimi odbywają się teraz zajęcia szkółki niedzielnej. Jest grupa nastolatków i dzisiaj tam jest Łukasz, który kiedy my tu siedzimy, on jest z gimnazjalistami i rozmawia z nimi o Bogu. Tutaj siedzi Robert. Roberta widzieliście tydzień temu, kiedy zapowiadał zimowisko, które przygotował. I on co tydzień spotyka się z naszymi gimnazjalistami, z naszą młodzieżą. Jest tu kilka wolnych miejsc, w których mogliby się znaleźć jeszcze inni ludzie zaangażowani w pracę, czy to z dziećmi, czy ze szkółką, bo zawsze takich osób potrzeba. Tutaj jest Nina. Nina tam czasami jest w zupełnie innym pomieszczeniu, kiedy przygotowuje wieczerze pańską razem ze swoim mężem, z Andrzejem. Czasami jest tam jeszcze Adrian i Magda. Kiedy pierwszą niedzielę spotykamy się z przodu i to, że ten stół jest przygotowany, to nie jest tak, że pastorzy coś to robią. Są inni ludzie, którzy się tym zajmują. Hej. Tu siedzi Henryk. Henryk przychodzi jako pierwszy do kościoła, bo on go otwiera. Jest tu najdłużej. Nie? Myślimy sobie, że przyjście do kościoła to jest, nie wiem, półtorej godziny, może dwie godziny, jak będzie długie nabożeństwo. W jego przypadku jest tutaj przed dziewiątą, wychodzi koło drugiej. To jest prawie jak etat w niedzielę, kiedy teoretycznie to jest dzień wolny. Całe mnóstwo innych osób. Tu siedzi Benita razem dzisiaj z Krzysztofem, którzy was witali przy wejściu do kościoła. Powiem w ogóle, zanim się przyszliście, co się tutaj działo, było kilka osób, które ustawiały ławki, dlatego że w piątek tutaj był wieczór kolęd. Wszystko było poprzestawiane, więc zanim w ogóle mogliśmy tu wejść, było prostowanie tych wszystkich ławek, przestawianie ich z powrotem na miejsce. Tam na tablicy znajdziecie imiona i nazwiska liderów grup domowych. Wielu osób, które przygotowują się każdego tygodnia, żeby poprowadzić spotkanie grupy i też wielu gospodarzy, którzy otwierają swój dom przed innymi ludźmi po to, żebyśmy mogli spotykać, razem modlić, razem studiować Boże Słowo. Tu jest pomieszczenie, w którym na co dzień są dzieci. Na co dzień, może teraz są dzieci. Ale powiem wam o tym, co się tutaj dzieje, zanim się pojawią dzieci. Każdej niedzieli około 10 rano przychodzi tutaj Darek, żeby modlić się o nasz zbór i o całe nasze nabożeństwo. Często jest z nim Wojtek, czasami jeszcze Marcin. Ja czasami mam okazję wpaść tam na chwilę, ale tylko na chwilę. I proszę tak jak dzisiaj, żeby się pomodlili o to, bo kiedy mam słowo. Przychodzi tam też Piotr, przychodzi Agnieszka, przychodzą inne osoby. Jeżeli chcecie się włączyć w coś w kościele, jeszcze nie wiecie w co, zapraszam tutaj. Godzinę, pół godziny przed nabożeństwem będziecie mogli razem z nimi walczyć o to, co dzieje się na nabożeństwie. Za ścianą są znowu szkółki niedzielne. Dzisiaj jest tam Bogusia, a obok jest pastor Staszek. I pracują z naszymi dziećmi. Między nami jest całe mnóstwo ludzi, którzy wykonują różne rzeczy. ludzi, którzy tak naprawdę dbają, żeby to wszystko funkcjonowało. Liderzy grup, liderzy różnych służb, liderzy różnych, jakbyśmy nazwali, agent. To wszystko, co tu się dzieje się tylko dlatego, że ci ludzie są, że ci ludzie podejmują się tej pracy. Za każdym razem, można powiedzieć, rozkładają i składają ten obóz. I nie tylko tu. Jest całe mnóstwo pracy, która dzieje się tak naprawdę poza murami tego budynku. Jest klub odkrywców, który prowadzi Ania Majchrowska. Jest The Gate, który prowadzi Klaudia z Karoliną. Jest praca wśród osób uzależnionych, którą prowadzi Leszek. Jest zespół Atom, który Tomek i inni grają w klubach po to, żeby przez muzykę, której byśmy się nie odważyli zagrać na naszym nabożeństwie, zwiastować ludziom Ewangelię. Jeżeli przychodzicie tutaj i myślicie, że to, co dzieje się z przodu, jest istotą Kościoła, to naprawdę nie zobaczyliście, czym jesteśmy. Jesteśmy obozem, który funkcjonuje tylko dzięki temu, że całe mnóstwo osób wykonuje pracę, której się podjęli. A nawet tych, które się nie podjęli. Kiedy dzisiaj się okazało, że nie ma ogrzewania, wiecie, co ja widziałem? Jarka, który biegał z całą skrzynką narzędzi, próbując coś temu zaradzić. Akurat dzisiaj się nie udało. Ten kościół nie funkcjonuje dlatego, że są pastorzy, czy są ludzie opłacani, ale dlatego, że są tacy ludzie, którzy tak naprawdę są gotowi za każdym razem, kiedy jest ku temu okazja. Kiedy tylko zobaczą, że zadrżał ten obłok. Zrobić to, co jest do zrobienia. Opowiedziałem wam, nie wiem, może o 1/10 ludzi, którzy tak naprawdę są zaangażowani. Ten kościół istnieje dzięki nam wszystkim. A ci, którzy są tu z przodu, chociaż warto o nich wspomnieć, nasi muzycy, ci, którzy śpiewają, może są najbardziej widoczni, ale nikt z nas nie jest w żaden sposób ważniejszy od pozostałych. Jesteśmy tylko obozem. Nie budujemy sobie na tym świecie domów, nie budujemy sobie własnego miasta, bo mamy inne miasto, do którego zmierzamy. I jak Bóg powie, trzeba robić coś innego, nie będziemy mieli wyboru, jeżeli chcemy być prawdziwym kościołem. Zwinąć to, co rozłożyliśmy i iść tam, dokąd on nas poprowadzi. Między nami, współczesnymi kapłanami, a tamtymi kapłanami jest jeszcze jedna ważna, zasadnicza różnica, która sprawia, że to w ogóle wszystko ma sens. Nie wiem, czy kiedykolwiek myśleliście o tym, bo nasza perspektywa tak bardzo się zmieniła, że nawet jak czytamy w Biblii, to nie zauważamy tych wersetów. Tamci kapłani istnieli przede wszystkim po to, żeby chronić ludzi przed Bogiem. Brzmi to dziwnie, prawda? Oni istnieli, główną funkcją było nie dopuścić ludzi do Boga. Dlatego, że gdyby ktoś znalazł się zbyt blisko Boga, zginąłby. My jesteśmy przekonani, że kapłani to mieli właśnie nawoływać, chodźcie do przybytku, chodźcie do kościoła. Nic z takich rzeczy. Oni mieli dbać o to, żeby ten, kto nie jest gotów, nie zbliżył się do Boga. I gdybyście byli tam, dokładnie wiedzielibyście dlaczego. Kiedy przyszli pod Synaj, czytamy, że gdy lud zauważył grzmoty, błyskawice, głos trąby, górę dymiącą, przeraził się, zląkł się tego, co widział i mówi do Mojżesza, ty rozmawiaj z Bogiem. Niech do ciebie Bóg przemawia, a my będziemy ciebie słuchać. Nie chcemy tam podchodzić blisko, bo to jest przerażające. No, Mojżesz mówi, nie bójcie się, bo to wszystko jest dla waszego dobra. A tak naprawdę mieli się czego bać. Bo kiedy zbudowali sobie tego cielca, kiedy zerwali przymierze, kiedy chcieli, żeby Bóg poszedł z nimi, bo to wspaniale jest mieć między sobą potężnego Boga, który nas broni, który nam błogosławi, który nam chroni. Bóg mówi, nie chcecie, żebym szedł z wami. Bo jeżeli ja będę między wami, to może skończycie waszą śmiercią. Ja sam nie pójdę pośród ciebie, mówi do ludu izraelskiego przez Mojżesza, aby cię nie wytępić po drodze. Jesteście ludem twardego karku. Jeśli bym tylko przez jedną chwilę szedł pośród ciebie, zgładziłbym ciebie. I to nie dlatego, że chcecie zniszczyć, a dlatego, że ja jestem święty, a wy nie. I te dwie rzeczy nie mogą się zetknąć. Znaczy mogą się zetknąć, ale się kończy w jeden określony sposób. To, co nieświęte, zostaje zniszczone przez to, co święte. I tak naprawdę było jeszcze wiele innych przykładów, kiedy Izraelici mimo to próbowali robić coś po swojemu i ludzie, którzy nie byli do tego przeznaczeni, nie byli poświęceni w szczególny sposób, próbowali przyjść do Boga, albo nawet kiedy sami kapłani robili coś nie tak, jak trzeba, kończyło się to śmiercią. Bóg mówi, powołałem Lewitów, Araona, dałem ich Aaronowi, jego synom spośród synów izraelskich, aby pełnili za synów izraelskich, za cały Izrael służbę w namiocie, aby dokonywali przebłagania za synów izraelskich, aby nie spotkał ich cios, gdy zbliżać się będą do świątyni. I któregoś razu, kiedy mimo to Izraelici nie usłuchali, nawet sami widzą, co się dzieje, mówią do Mojżesza: oto konamy, giniemy, wszyscy giniemy. Ginie każdy, kto zbliża się do przybytku pańskiego. Czy mamy doszczętnie zginąć? Myślicie, że bycie kapłanem w Starym Testamencie to była fajna fucha. Później oni rzeczywiście wypaczyli to i bogacili się kosztem innych ludzi. Ale na początku bycie kapłanem to była przerażająca odpowiedzialność. Bo byłeś najbliżej świętego Boga. I to dlatego kapłani musieli być święci. To nie było tak, że oni byli kapłanami dlatego, że byli święci, bo to była specjalna nagroda za ich wielkie życie. Nie, oni musieli być święci, bo Bóg był święty. Jeżeli nie będą święci, to zginą. I Bóg postawił ich wokół przybytku po to, żeby tak naprawdę chronili ludzi przed Bożą świętością. Bo gdyby lud zetknął się z Bogiem, lud by zginął. Nawet niekoniecznie za to, co zrobili. Przez sam fakt, że byli. Bo jako ludzie byliśmy nieświęci. To tak jakby w nas, nie wiem, był jakiś pasożyt, który tylko zbliża się do Boga, zaczyna tak szaleć, że rozrywa nas od środka. I tak naprawdę ofiary, które składali, część z nich miała być przebłaganiem za grzech, ale część miała być pewnego rodzaju ochroną tak naprawdę przed Bożą świętością. Składali ofiary za grzech, nawet jeżeli w cudzysłowie grzechu nie popełnili, po to tylko, żeby móc zbliżyć się do Boga. To była praca kapłanów. Zapewnić ludowi Bożą obecność, a jednocześnie trzymać lud z daleka od Boga, żeby nikt nie zginął. I mówiąc do Aarona, mówi: to wy będziecie odpowiedzialni, ty i twoja rodzina będziecie ponosili odpowiedzialność za uchybienia przeciwko świątyni, ty z synami swoimi będziecie ponosili odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko kapłaństwu. Wy będziecie wypełniali służbę świątyni i służbę przy ołtarzu, aby nie było już gniewu dla synów izraelskich, bo każdy obcy, każdy inny, kto się zbliży, poniesie śmierć. Kiedy w Nowym Testamencie, w liście do Hebrajczyków, autor listu mówi: a teraz z odwagą przyjdźmy do tronu łaski. Każdy Żyd powiedziałby sobie: w nigdy w życiu. Tron łaski to nie było jakieś miejsce wyobrażone gdzieś tam daleko w niebie. Jest tron Boży w niebie, ale ziemskim odpowiednikiem tego tronu było wieko skrzyni przymierza, a później już po prostu samo miejsce na święcze, kiedy tej skrzyni już nie było. Przyjść do tronu łaski to w naszym rozumowaniu oznaczało: teraz wejdźmy do miejsca najświętszego, do miejsca, którego Bóg powiedział Aaronowi: tylko się tam czasami nie wybieraj. Może pójść tam tylko jeden z was raz w roku po całym ceremonii oczyszczania się, obmywania się przede mną, bo inaczej nie przeżyjecie. A to Hebrajczyku mówi: a teraz z odwagą chodźmy tam. Chodźmy tam wprost do Boga, do miejsca najświętszego. I każdy powiedział: nigdy w życiu. Jak tam wejdę, to zginę. A on mówi: nie, nie zginiesz. Bo wiele się zmieniło. Bo Chrystus, który jest naszym arcykapłanem, zmienił to wszystko. Pamiętacie, kiedy Chrystus umarł, rozdarła się zasłona w świątyni. Ta zasłona, która chroniła ludzi przed Bogiem. Często mówimy, że to jest zasłona, która oddzielała nas od Boga. Nie, ona chroniła nas przed Bogiem. I dla kapłanów, którzy to widzieli, to musiało być przerażające doświadczenie, bo jeżeli tej zasłony nie ma, staną przed Bogiem tacy, jacy są. I zginą. Zasłona się rozdarła, a oni nie zginęli. Dlaczego? Dlatego, że śmierć Chrystusa zmieniła wszystko. Zmieniła istotę kapłaństwa. Zmieniła sens kapłaństwa. Od czasu, kiedy Chrystus przez swoją śmierć rozprawił się z grzechem, który jest w nas, nie musimy bać się Boga. Właściwie, teologicznie rzecz biorąc, my dalej umieramy. Ale umieramy w Chrystusie po to, żeby z Nim wstać do nowego życia. I jako ci, którzy są wzbudzeni z Chrystusa do nowego życia, nie musimy bać się Boga. I to jest istotą naszego kapłaństwa. Pisze dalej: mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas przez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią. na tę drogę ze szczerym sercem, pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. I trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich, aby pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Tamci kapłani mówili, bójcie się Boga. A my idziemy do ludzi i mówimy, nie musimy się już Go bać. I to jest zasadnicza różnica. O tym pisze apostoł Jan w swoim liście, kiedy mówi, myśmy poznali, uwierzyli, że miłość, którą Bóg ma do nas, Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W tym miłość doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na świecie. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Nie musimy się bać. On powiedział tak, jeżeli boisz się śmierci, że może tak, śmierci możesz się, umierania możesz się bać, bo to czasami bywa bolesne, bo to jest coś niepoznanego, bo zostawiamy za sobą bliskich albo nasi bliscy odchodzą. Ale jeżeli boisz się, co będzie po śmierci, to znaczy, że nie zauważyłeś tego, że wszystko się już zmieniło. Nie musimy się bać. Nie musimy drżeć. Jeżeli chcesz nie bać się tego, co będzie po śmierci, to właśnie tym potrzebujesz się stać. Członkiem Kościoła, Jezusa Chrystusa, nie tej lokalnej społeczności. Nie chodzi o to, żeby tutaj gdzieś było więcej ludzi, ale żeby przyjść do Niego i stać się takim jak On. Pogrzebanym w Jego śmierci i wzbudzonym w Jego zmartwychwstaniu. Zrodzonym na nowo, zrodzonym z Boga. To jest Boża miłość, która się objawiła. I jeżeli tę miłość zrozumiesz, nie musisz się bać. I tak naprawdę to jest przesłanie, z którym Bóg nas posyła do świata. Często zastanawiamy się, co mamy ludziom powiedzieć, jak mamy im świadczyć, jakie świadectwo złożyć. W gruncie rzeczy mam powiedzieć tylko dwie rzeczy. Spotkałem się z Bogiem. Przeżyłem. Spotkałem się z Bogiem i On posłał mnie, żebym teraz powiedział wszystkim, hej, nie musimy się już Go bać. Jesteście kapłanami. Wszyscy jesteśmy kapłanami. Bóg posyła nas, abyśmy robili to, do czego Kościół jest powołany. Niektórzy z nas będą jak lud, szczególnie uzdolniony do takich spraw. Inni jak lewici, którzy będą brali odpowiedzialność za różne służby. Jeżeli chcecie się przyłączyć do służby w Kościele, to są nie tylko rękawice pastora, ale mam jeszcze kilka innych roboczych, reszta się dokupi. Zachęcam. Wszyscy możemy się przyłożyć do tego, żeby ten Kościół, ten obóz funkcjonował. Ale to wszystko jest po to, żebyśmy byli kapłanami. Żebyśmy w miejsce Chrystusa powtarzali światu, pojednajcie się z Bogiem. I naprawdę nie trzeba wielkich słów. Dwie rzeczy. Spotkałem się z Bogiem. I nie musimy się już go bać.